Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Strefy Wpływów. Ja nazywam się Leszek Sykulski, a moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam Cię, Andrzeju.
Witam serdecznie, dzień dobry, cześć.
Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali na temat relacji polsko-białoruskich. Relacji, które niewątpliwie nabrały tempa od zeszłego roku, no, zwłaszcza po wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku i sporym wsparciu opozycji białoruskiej, którego udziela polski rząd, doszło do kolejnych napięć w relacjach obu państw. Chciałem Cię zapytać, jak oceniasz w ogóle zaangażowanie Polski w roku 2020 właśnie we wspieranie opozycji białoruskiej? Czy uważasz, że są to działania obliczone na jakiś, powiedzielibyśmy, długofalowy efekt strategiczny dla państwa polskiego, zbieżne z polską racją stanu, czy raczej możemy mówić, że jest to błąd w takim znaczeniu geopolitycznym?
Myślę, że to jest bardzo duży błąd. Trzeba pamiętać podstawową rzecz. Białoruś to jest sąsiad Polski, bardzo bliski sąsiad, z którym tworzyliśmy przez wieki wspólne państwo. I tutaj stabilizacja w tym kraju jest naszym interesem strategicznym. Tym bardziej, że Białoruś w takiej formie, w jakiej funkcjonowała, rzeczywiście oddzielała nas od Rosji i tutaj na tym kierunku wschodnim nie mieliśmy tego obszaru styku, który mógł iskrzyć przez te 30 lat. Dlaczego tak się stało? Moim zdaniem przede wszystkim nasze elity myślą nie strategicznie, tylko perspektywą jednej kadencji, może dwóch, nieco bardziej błyskotliwi, a nasze służby są zbyt młode. Dlaczego tak mówię, zbyt młode? No bo po tych wszystkich reorganizacjach tak naprawdę to utracono wiele kontaktów operacyjnych, wiele pewnych działań wieloletnich zostało zerwane, a wielu oficerów jest żądnych szybkich i błyskotliwych sukcesów, co w pracy wywiadowczej bardzo rzadko się zdarza, ponieważ jest to długofalowa praca. I tutaj zaangażowano zarówno politycznie, jak i służby specjalne, bo o tym prasa pisze, Polski w te działania wsparcia protestów na Białorusi. I tak jakby próbowano narzucić kalkę ukraińską, gdzie na Ukrainie bardzo głęboko służby wielu krajów pracowały przez, można powiedzieć, co najmniej dwie dekady, żeby przygotować grunt. I tak się okazało, że ten pierwszy grunt w przypadku pomarańczowej rewolucji w 2004 roku nie był tak głęboki. Dopiero bardzo dużo lepiej przygotowano się w 2013 roku. A tutaj, jeżeli chodzi o Białoruś, no przede wszystkim nie wzięto pod uwagę podstawowych elementów, które po prostu są, no, elementarze, można tak powiedzieć. Mianowicie Białoruś, to tutaj mamy jedną tylko cerkiew prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, nie trzy jak w przypadku Ukrainy, gdzie przytłaczająca większość społeczeństwa należy do tej cerkwi. Jedynym drugim kościołem dużym to jest kościół rzymskokatolicki, który się szacuje nawet do 1,5 miliona mieszkańców. Mamy język rosyjski, który jest ciągle w ofensywie przez ostatnie lata, coraz mniej dzieci w szkołach średnich i na studiach uczyło się po białorusku. Tak naprawdę język białoruski próbował podtrzymywać Bielsat, czyli telewizja finansowana przez rząd polski. I tak naprawdę po prostu to, z czym mamy na Białorusi do czynienia, To jest po prostu kompletna moim zdaniem porażka, i to porażka, która będzie miała daleko idące konsekwencje, ponieważ państwo, które do tej pory było dla nas, można powiedzieć, neutralne, a społeczeństwo białoruskie przyjazne, tutaj poprzez władzę wymuszono działania, które mają na celu z jednej strony konfrontację międzypaństwową, a z drugiej strony już w tej chwili widać, że trwa proces takiego formatowania społeczeństwa, żeby zaczęło przyjmować do siebie, że Polska jest wrogiem narodu szeroko pojętego białorusko-rosyjskiego, prawda?
No właśnie, i widzimy, że po tych próbach wywołania rewolucji niezbrojnej, że użyjemy tego określenia, czy po prostu kolorowej rewolucji, mówiąc takim językiem potocznym na Białorusi, próbie nieudanej, doszło do zaostrzenia kursu wobec mniejszości polskiej w Republice Białoruś. Myślę, że to dla ekspertów zajmujących się problematyką wschodu, dla ekspertów z zakresu bezpieczeństwa nie jest specjalnym zaskoczeniem, że tego typu kroki będą podjęte. Myślę, że warto sobie tutaj zadać pytanie, czy polski rząd, i chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat, czy polski rząd, czy polskie elity decyzyjne, w tym oczywiście struktury siłowe, łącznie z wywiadem, naprawdę nie brały tego scenariusza pod uwagę, że polska mniejszość stanie się swego rodzaju, no mówiąc brzydko, zakładnikiem polskich ambicji w regionie, a jak widzimy, Polska nie ma specjalnie możliwości, instrumentów, aby chronić polską mniejszość, ponieważ no od marca nasilające się, od marca bieżącego roku nasilające się represje wobec polskiej mniejszości, aresztowanie wielu przywódców, łącznie na czele z Andżeliką Borys, plus oczywiście taki zaostrzająca się retoryka, o której wspomniałeś, ta narracja, która mówi nawet o tym, że Armia Krajowa była, cytuję, organizacją nazistowską, i to mówi prokurator, główny prokurator, prokurator generalny Republiki Białoruś, no widzimy, że jest to bardzo niebezpieczne, co może oczywiście bardzo mocno także ewoluować w kierunku takiej polityki zagranicznej, która będzie próbować szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej i prowadzić i wprowadzać w takim, powiedziałbym, w taką globalną noosferę, w taką globalną przestrzeń mentalną, wizerunek Polaków w okresie II wojny światowej jako kolaborantów wręcz nazistowskich.
Przypominam sobie bodajże w 2011 roku na zaproszenie Instytutu Strategii Akademii Obrony Narodowej miałem wykład właśnie o polityce wschodniej dla pracowników naukowych tego instytutu. I wtedy oni bardzo byli zaskoczeni, kiedy im wskazałem, że po Ukrainie mniejszość polska na Białorusi w przypadku złej polityki stanie się prawdziwym zakładnikiem i zacznie się rozgrywać stosunki polsko-białoruskie właśnie mniejszością polską. Ja w miarę dobrze mniej więcej znam potencjał Polski na Białorusi, ponieważ dwie dekady temu spędziłem podczas kilku wizyt na Białorusi, praktycznie objechałem wszystkie ośrodki polskie, rozmawiałem wtedy z władzami białoruskimi. To było około 2000 roku. I widziałem z jednej strony potencjał i z drugiej strony już pewne zaniepokojenie Łukaszenki po prostu potencjałem polskim w tym kraju. Pamiętam w ministerstwie, które zajmowało się mniejszościami narodowymi, ze świętej pamięci Andrzejem Zakrzewskim, rozmawialiśmy z ministrem i ostrzegaliśmy, że po prostu, żeby nie grano mniejszością polską, bo wtedy próbowano, a muszę powiedzieć, że mniejszość polska na Białorusi była najlepiej zorganizowana na wschód od Polski. Dzisiejszy przykład wspaniałej organizacji mniejszości polskiej na Litwie, to po prostu to trzeba podkreślić, że mniejszość polska na Białorusi była dużo lepiej zorganizowana. Bardzo liczne ośrodki, bardzo dynamicznie rozwijane szkoły. To wszystko po prostu szło w dość dobrym kierunku. Tak naprawdę po rewolucji róż w Gruzji, następnie po pomarańczowej rewolucji, gdzieś około 2005 roku zaczęła się bardzo niebezpieczna gra, bo poszczególne rządy polskie i moim zdaniem też wywiady zachodnie chciały wykorzystać ten gigantyczny potencjał Polski, aby po prostu był on generatorem, wsparł bardzo słabą opozycję białoruską, z której część była antypolsko nastawiona, roszczeniowo, też terytorialnie w stosunku do Polski. To wynik, to w wielu wypowiedziach niektórzy liderzy głosili. I tutaj taki pierwsze takie uderzenie było, kiedy podjęto próbę bodajże w 2006 roku wywołania tak zwanej dżinsowej rewolucji. Wtedy to po raz pierwszy, że tak powiem, przyciśnięto wielu działaczy polskich, żeby poparli tą próbę. Oczywiście ta próba się nie udała, ponieważ była zbyt słabo przygotowana, ale po tym właśnie Łukaszenka rozpoczął bardzo głęboki proces rozbijania Związku Polaków na Białorusi. I to, co się działo za rządów Tuska, po prostu z Angeliką Borys, to wszystko miało właśnie te konsekwencje, że zamiast po prostu dbać o rozwój mniejszości polskiej, nieangażowanie tej mniejszości do rozgrywek politycznych, zaczęto tutaj po prostu wykorzystywać i to było skrajnie nieodpowiedzialnie, bo trzeba pamiętać o tym, że każda dyktatura trwa określony czas, jedna dłużej, jedna krócej, a polska mniejszość po prostu powinna trwać wiecznie na tych ziemiach, na których mieszka od wieków. Tak więc myślę, że po prostu to, co się działo i później co kontynuował po Platformie rząd i kontynuuje rząd PiS-u, jest to bardzo duża nieodpowiedzialność i po prostu moim zdaniem zbyt wielu polityków, którzy decydują o strategii polityki wschodniej, w tym w MSZ-cie, tak naprawdę zaczęło Polaków na wschodzie traktować instrumentalnie, podobnie jak to wcześniej było na Ukrainie. Jedynie zorganizowanie i siła Polaków na Litwie nie pozwoliła, żeby po prostu Polacy na Litwie po prostu poszli tą samą drogą.
No właśnie, powiedziałeś o tym instrumentalnym traktowaniu Polaków. Ja bym jeszcze tutaj wrócił do opozycji białoruskiej, która znajduje wsparcie, pomoc ze strony ośrodków rządowych. No trudno nie podejrzewać, aby twórcy portalu, twórcy kanału na Telegramie Nexta czy Niechta, jak kto woli, tacy jak no właśnie między innymi zatrzymany ostatnio Roman Protasiewicz czy pan Putiło, nie mieli ze strony Warszawy takiego wsparcia czy też ochrony ze strony służb specjalnych. Czy nie sądzisz, że opozycja białoruska jest bardzo instrumentalnie traktowana przez polskie służby? Pojawiają się głosy ze strony ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem, że tak naprawdę ta ochrona, czy ta osłona kontrwywiadowcza nawet, którą dają czy roztaczają służby w Warszawie nad częścią opozycji białoruskiej, jest mało skuteczna. I tutaj przywołują właśnie tutaj przykład tego Protasiewicza, którego nawet nie udało się tutaj, powiedziałbym tak, ochronić. Natomiast to, co się wydarzyło w roku 2019, czyli odtajnienie zbioru zastrzeżonego IPN-u i odtajnienie informacji akt osobowych współpracowników polskiego wywiadu, kontaktów operacyjnych między innymi polskiego wywiadu, także tych, którzy są do dziś poza granicami Polski bardzo aktywni zawodowo, pokazuje, powiedziałbym, taki mały profesjonalizm państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa i dbania o to, co nazywa się aktywami operacyjnymi. Jak podchodzisz do tego tematu wspierania opozycji białoruskiej i cały czas przygotowywania takiego podglebia do działania opozycji białoruskiej na terytorium Polski? Mam na myśli dom białoruski, który zresztą przez władze w Warszawie jest nazywany takim, powiedziałbym, zaczątkiem alternatywnego rządu Republiki Białoruś tworzonym na terytorium Polski. Jak się na to zapatrujesz, chociażby także oczywiście w kontekście także działalności telewizji Bielsat?
Przede wszystkim należy tutaj podkreślić, że absolutnym brakiem profesjonalizmu jest to, że rząd polski, utrzymując stosunki dyplomatyczne z rządem białoruskim na Białorusi, którego prezydentem faktycznym jest Łukaszenko, oficjalnie finansuje, przekazuje obiekty dla alternatywnego rządu. No to po prostu z czymś takim to w skali światowej no trudno się spotkać. Takie rzeczy to się robi przez różne fundacje, organizacje społeczne, a tutaj to, co wyciekło do mediów, mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, rząd na czele z premierem wprost popiera i finansuje, czyli po prostu jeżeli premier rządu polskiego coś takiego robi, to powinien wypowiedzieć stosunki dyplomatyczne i uznanie dla Białorusi jako państwa, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to jest przede wszystkim to, że wyciekło, że po prostu, jeżeli chodzi o tego Protasiewicza, po prostu polskie, litewskie i amerykańskie służby go miały pod stałym nadzorem. I tutaj moje pytanie jest takie, od kiedy? Czy on był już prowadzony od momentu, kiedy wysłano go do batalionu, później pułku Azow i jego działania na Ukrainie, czy też przejęto go później, czy też po prostu tak naprawdę, czyje on interesy reprezentuje? Po drugie, kompletny brak profesjonalizmu polega na tym, że jeżeli się nie ma do kogoś bardzo dużego zaufania, służby bezpośrednio, a nie pośrednio, nie po prostu przygotowują go operacyjnie, nie prowadzą. Przecież on w tej chwili wyjawia, można powiedzieć, techniki pracy operacyjnej służb polskich, litewskich, ale też może domniemywać co do wielu punktów i wielu osób, które sprzyjały na Białorusi, być może nawet w kręgach okołorządowych czy administracyjnych, po prostu tym procesom. Więc że tak powiem, doprowadzenie do tego, że Białorusini przejęli po prostu taką osobę, która może posiadać bardzo dużą wiedzę, bo same domniemanie jego to już są bardzo dużą wiedzę. On nie musi posiadać personaliów czy kontaktów. Po prostu wystarczy, że będzie wskazywał pewne rzeczy, a służby rosyjskie czy białoruskie sobie resztę dopowiedzą, czy dojdą do tego. Po prostu tutaj dla mnie ta cała sytuacja jest absolutnie szokująca i moim zdaniem po prostu państwo polskie zrobiło tu bardzo duży błąd, a to, o co się pytałeś, mianowicie czy traktowaliśmy tą opozycję instrumentalnie? Tak naprawdę, moim zdaniem, kim jest w ogóle osoba, która pretenduje do bycia prezydentem Białorusi, pani
Cichanowska.
Po prostu ona tak naprawdę to nie jest osobowość. Przeważnie po I wojnie światowej czy po II wojnie światowej jakieś rządy emigracyjne tworzyły jakieś wybitne osobistości. Ona tak naprawdę była kandydatem z przypadku, ponieważ męża jej aresztowano. W związku z tym to jest osoba, która nie ma w sobie charyzmy, nie generuje w sobie po prostu jakichś wielkich, że tak powiem, napięć pozytywnych. Ona jest tylko symbolem po prostu protestu, czyli niezgody na Łukaszenkę. I czy nasze służby wykorzystują państwo? Ja myślę, że po trochę tak. Bardziej tutaj dziwię się Litwie, która tak naprawdę zachowuje się w ten sposób, jakby prowadziła politykę mocarstwową, a tak naprawdę to jest państwo wielkości średniego naszego województwa, gdzie tak naprawdę jesteśmy, można tak powiedzieć, podpięci pod wspólnie NATO, Unię Europejską i jeżeli dojdzie do jakiejś retorsji, po prostu będzie to bezpośrednio wciągało kogo? Najbliższego najbliższe państwo, czyli Polskę. Polska będzie ponosić koszty awanturnictwa Wilna. I tutaj musimy sobie zdawać z tego sprawę, że tak naprawdę to, co powiedziałem na początku, interesem każdego państwa jest to, aby w swoim otoczeniu kreować stabilność i po prostu dobre sąsiedzkie stosunki na ile można.
No właśnie, nawiązując do tego, co powiedziałeś na samym końcu, kończąc nasz program, chciałem cię zapytać o kontekst geostrategiczny naszej polityki wschodniej. Widzimy dynamikę stosunków międzynarodowych, która, no, można powiedzieć, zmienia w pewien sposób architekturę bezpieczeństwa. Mam na myśli tę decyzję Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych z 19 maja o zawieszeniu wykonywania sankcji na spółkę Nord Stream 2 AG, czyli tę, która buduje właśnie Nord Stream 2, także na jej prezesa Matiasa Warniga. Widzimy problemy, jakie napotyka ukończenie budowa gazociągu Baltic Pipe, który miał, że tak powiem, być jednym z filarów dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. Widzimy takie sygnały, które już wychodziły w kwietniu ze strony administracji Joe Bidena w stosunku do Władimira Putina o chęci rozmowy w sprawie Ukrainy. Widzimy także w zachodniej Europie, chociażby we Francji, wypowiedź jednego z ministrów, który mówi, że o demokratyzacji Białorusi należy rozmawiać z Moskwą. Widzimy taką chęć porozumienia się, załagodzenia relacji z Rosją, takiego, powiedzielibyśmy, miękkiego resetu. Rozmawiamy 4 czerwca, jesteśmy jeszcze przed tym spotkaniem Biden-Putin, które jest zaplanowane na 16 czerwca w Genewie. Jak sądzisz, w jakim kierunku będą ewoluowały te relacje amerykańsko-rosyjskie w kontekście tej polityki globalnej i jakie to będzie miało znaczenie dla naszego bezpieczeństwa?
Przede wszystkim można zażartować, że po owocach polityki polskiej wschodniej można, że tak powiem, poznać, jaka ona była. A jaka ona była? To znaczy, że z kraju, w którym mieliśmy w miarę niezłe relacje, gdzie tak naprawdę rozszerzano sektorowo bezwizowe kontakty wzajemne, Polacy mogli już dojść do kilkunastu powiatów, rejonów białoruskich jeździć bez wiz. Doszliśmy do sytuacji, gdzie z jednej strony mamy napięcie na granicy zerwania stosunków dyplomatycznych, gdzie pogłębia się rosyjska penetracja Białorusi i sił zbrojnych Białorusi, gdzie mamy coraz większe problemy z mniejszością polską i prześladowanie mniejszości polskiej na Białorusi, gdzie Ukraina zyskała kilkaset kilometrów nowej granicy, praktycznie można powiedzieć, z Rosją w jej sytuacji geopolitycznej. Kolejna rzecz, mamy problemy związane właśnie z Baltic Pipe, jak mówiłeś, czyli podważa się nasze, że tak powiem, bezpieczeństwo surowcowe, energetyczne. I tutaj widać, że Biden prowadzi głęboki reset z Rosją, ponieważ od dawna mówiliśmy razem w wielu programach o tym, że musi do tego dojść, z tego względu, że jeżeli chce reglować w jakiś sposób Chiny, nie może mieć dwóch tak dużych przeciwników, zwłaszcza że jeszcze ma wiszącą w powietrzu bombę prochu na Bliskim Wschodzie i interesy Izraela. Więc tutaj to, że reset będzie szedł w kierunku Rosji, jest wiadome. Zresztą ostatnio publikowałeś audycję, gdzie omawiałeś preliminarz budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych i to, że głównie koncentruje on swoje wysiłki właśnie na marynarce wojennej, lotnictwie i Dalekim Wschodzie, a nie na Europie. I to wszystko pokazuje tak naprawdę, czy też postawa Danii, która blokuje Baltic Pipe, to wszystko po prostu pokazuje, że tak naprawdę w razie realnego zagrożenia, które kreujemy sobie na kierunku białoruskim przy dużym, można powiedzieć, awanturnictwie czasami Litwy, tak naprawdę możemy nie mieć za chwilę sojuszników także, którzy politycznie będą nas, bo już nie marzę o militarnie, wspierali w NATO czy w Unii Europejskiej z tak zwanej Europy Zachodniej, a nawet i części Europy Środkowej, ponieważ przypomnijmy sobie po napięciach czesko-rosyjskich. Minister spraw zagranicznych Czech prosił, żeby Rosjanie tak naprawdę wykreślili Czechy jako państwo nieprzyjazne dla Rosji. Po prostu i to coś pokazuje. Dlatego tak naprawdę powinniśmy iść w kierunku normalizacji, na ile to można, napięcia na wschodzie. Trudno tutaj mówić, bo jednej audycji jest brak, żeby próbować pokazywać strategię deeskalacji napięcia z Białorusią. Zresztą o tym nie powinno się w mediach mówić, bo to nie jest, tu powinna się zająć nieformalna dyplomacja. Nieformalnie powinno się rozmawiać nawet nie tyle z Białorusią, co z Rosją o kwestii białoruskiej. I ja, moje zdanie jest, że tak powiem, stałe od ponad dekady. I ja zawsze mówiłem, że na kierunku wschodnim, to znaczy Białoruś, Ukraina, koegzystencja pewnych wpływów polsko-rosyjskich na tym obszarze. Oczywiście nigdy nie będzie miłości, ale zawsze będzie rywalizacja, ale nie wolno doprowadzać do napięć, które mogłyby generować zagrożenia dla Polski. Tym bardziej, że widzimy za plecami, to znaczy Europy Zachodniej, że tak naprawdę rzeczywistego wsparcia politycznego, a tym bardziej militarnego, mieć nie będziemy.
No tak, nawiązując jeszcze do tych Czech i do sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, warto, myślę, na koniec także przypomnieć polsko-czeski spór o kopalnię węgla brunatnego w Turowie. Widać, że Polska tutaj miała bardzo słabą pozycję, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bardzo niekorzystny dla Polski, no już pokazał, że ta pozycja Polski w Unii Europejskiej, czy nawet właśnie w regionie, nie jest wcale taka silna. Andrzej, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Myślę, że będziemy kontynuowali nasze spotkania i omawianie tych bieżących kwestii, ponieważ bardzo wiele się dzieje w polityce międzynarodowej i w naszym bezpośrednim otoczeniu. Dziękuję Państwu serdecznie. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.